Cześć, dziś moim gościem w podcaście Fit Akcja jest Marcin Hinz, podcaster, triatlonista, pół Ironman, freelancersko składający podcasty i robiący wideo, etatowo pracujący w Nozbi. Cześć Marcin, witam cię serdecznie.
Cześć Marcin.
Tak, przynajmniej będę pamiętał, jak masz na imię.
To już ustaliśmy, to będzie ta łatwa część.
Tak, to jest najłatwiejsza część. Powiedz mi, ile tak w tobie procentowo jest tego podcastera, sportowca, czy etat to jest twoje główne jakby źródło dochodu? Jak ty to rozdzieliłeś teraz, jak sprytyzowałeś? Czy specjalnie mi taką kolejność wysłałeś, czy to tak było przypadkiem?
Nie, to jakoś tak po prostu pisałem po drodze. Nie, myślę, że te w ogóle ważne rzeczy zostawiłem na samym końcu, no bo jeśli chodzi o takie trywialne rzeczy, jak to, za co sobie żyję, no to jednak Nozbi jest główną moją działalnością, moją główną pracą, to czym się zajmuję na co dzień, więc to jest takie, powiedzmy, że najważniejsze z tych rzeczy poza familijnych, poza, nie wiem, życiowych, czy jak to nazwać. Mhm. A ile jest we mnie podcastera? Znaczy podcasty też, z kolei to jest drugie źródło dochodu, ale nie mój podcast, który robię zupełnie hobbystycznie, czyli też sportowo o triatlonie, ale to składanie podcastów, ogólnie zabawa z audio i z wideo, to jest ta moja druga, powiedzmy, gałąź dochodu życiowego. No w Nozbi też się po części tym zajmuję, ale jakby Nozbi nie tylko to robię, a freelancersko to jest właśnie to. No i tak naprawdę to są chyba dwie rzeczy główne, które teraz robię, jeśli chodzi o czas niezwiązany z rodziną, bo no sport tak trochę w tym roku po dobrych paru latach odstawiłem trochę na czwarty tor gdzieś, tak? A co tam jeszcze było? No właśnie, no sport, czyli triatlon. No i jeszcze ten mój podcast to też tak trochę, nie powiem, że zaniedbałem, bo zacząłem nadawać od ostatnich paru miesięcy cykliczniej niż kiedykolwiek nadawałem, ponieważ nagrałem po prostu wcześniej sporo odcinków zapasu i teraz je tylko publikuję. Natomiast tak, co tam jeszcze było? Triatlonista, podcaster, freelancer, to chyba tyle.
Tak, to było tyle. No wiadomo, że tam jeszcze rodzina, no jakieś tam dodatkowe zajęcia, a Nozbi to jest chyba jeden ze starszych chyba już takich firm. Ja pamiętam, to były lata 2009-10, jakoś takie wcześniejsze, może startup, jako startowali?
Nozbi powstała, teraz moja niewiedza wyjdzie.
Przepraszam.
2007 podejrzewam, no właśnie, lub 2006,
ja
bo ma 12 lub 13 lat.
Tak, bardziej jakimiś tam startupami, miałem tam bloga trochę graficzno-marketingowego, no więc coś mi się tak kojarzyło właśnie z Nozbi, no nie? Ale nigdy nie korzystałem, pamiętam tego. Znaczy w ogóle nawet przypomnij sobie naszą pierwszą, moją pierwszą wiadomość, jak ty tam wszystko to ogarniasz, nie? A Nozbi to jest przecież taka ogarniania aplikacja, zarządzania, powiedzmy, tam czasem. Trochę tłumaczy historycznego, jak powiedziałeś, że już mniej sportu, no bo to na twojej stronie ironfactory.pl jest kilkadziesiąt w sumie, nazwijmy to, występów sportowych, prawda? Bieganie, triatlon, jakieś półmaratony, chyba jakieś inne rzeczy, sprinty leśne, górskie, widzę tu sporo miałeś tych występów swoich, ale zaczęło się od czego i
no,
dlaczego?
Początek był taki, ja tak nie za bardzo lubię takie wielkie story budować, że wiesz, jakieś epickie przeobrażenia czy coś takiego, więc no mój początek był taki epicki, że problem z wagą, czyli historia jakich wiele albo i najwięcej, więc super unikalny po prostu. Waga też nie była jakaś nie wiadomo jaka, bo mam 1,88 m, a waga dobiła do 100 kg. Tylko, że po mnie w ogóle tak nie za bardzo było widać tego. No. Nieważne, czy waża 85 czy 95, to te kilogramy, znaczy ja oczywiście to widzę, nie, ale generalnie no, jak idę po ulicy, to niespecjalnie to widać, nie byłem jakiś super otyły. Więc no waga, ćwiczyłem trochę na siłowni w sumie od lat. Po prostu na siłowni zacząłem wprowadzać po każdym treningu jakieś tam truchtanie, później śmiałem się, że cyklicznie zacząłem biegać po dworze, czyli raz na miesiąc tam, czy raz na dwa, bo tak to wyglądało wtedy. No i tak naprawdę no od tego się zaczęło, powolutku.
Ale tam chyba pisałeś, że w wieku 31-30 lat miałeś wtedy, co zacząłeś?
Nie, miałem przed 30 byłem, tak? Teraz mam 35, więc miałem 27-28, okay, coś takiego.
Czyli wcześniejsza praca, życie, styl życia spowodowało trochę, że zapuściłeś się, tak?
Znaczy generalnie ja od zawsze coś tam kiedyś robiłem, od rany strzelectwa na przykład sportowego pod koniec podstawówki, piłka nożna, koszykówka, no zawsze coś tam się ruszałem. Te ostatnie przedbieganie, powiedzmy kilka lat, no to raz w tygodniu zawsze w piłę sobie graliśmy na hali. Siłownia była, więc generalnie zawsze coś tam robiłem, ale no też zawsze zbyt dużo jadłem, więc poza takim okresem w trakcie studiów, kiedy rok, dwa lata naprawdę trzymałem michę, tylko wtedy no mogłem jeść po 5-6 tysięcy kilokalorii. Z jednej strony trening siłowy to wszystko przepalał, a z drugiej miałem tam 23 lata, powiedzmy, czy 21 i organizm też inaczej działał.
Szybciej spalałeś, więcej spalałeś. Czyli można powiedzieć, że tak reasumując, że twoje powiedzmy tam ta stan, na który zacząłeś biegać, że czułeś, że już trochę wyglądasz za bardzo, przybrałeś.
Bardziej waga pokazała.
Waga pokazała, no to było spowodowane raczej nadmiarem kalorii, nie brakiem ruchu, jakimś zastaniem, wiesz, także z biurka cię oderwano i nagle ja idę biegam, półmaraton przebiegnę.
Znaczy generalnie no w sumie to tak było, jak powiedziałeś przed chwilą trochę, bo ten półmaraton był bardzo szybko u mnie i był bardzo wielkim bólem określony, ale no biegałem, ale w ogóle na przykład poszedłem biegać na przykład pierwszy raz na tam 4 kilometry od razu, bo taką sobie dróżkę wyrobiłem, no i tam prawie zeszłem, czy zszedłem, bo tak się źle czułem, więc ta piłka nożna to były takie bardziej spotkania towarzyskie, no tam pograliśmy, ale to wiadomo, wysoka intensywność, krótkie sprinty i tak dalej.
Systemy energetyczne trochę inne, nie?
No więc no powiedzmy, że byłem ogólnie sprawny, natomiast no tej wytrzymałości wtedy nie było, nie? Ale byłem ogólnie sprawny i tak dalej, natomiast no raz w tygodniu aktywność, a codziennie jeśli gdzieś tam się trochę za dużo je i jeszcze nie najlepszych rzeczy, no to ta waga gdzieś tam rośnie, nie? Znaczy ona się zatrzymała powiedzmy na tych 100 kilogramach, czy 97-100 powiedzmy, a no nie wiem, wydawało mi się, że powinno być jednak trochę mniej.
No z racji tego, że się ruszałeś, to miałeś też taką samą ocenę, bardziej wyczulony byłeś może na to.
Może,
nie? No wiesz, tak jakby
ale dobry punkt. Swojego,
Może tak było. Później też zaczął się triatlon, ale wcześniej, bo to tak przeczytałem tam u ciebie, że chciałeś się nauczyć pływać i zacząłeś trenować triatlon, czy to było, że ty nie poszedłeś tutaj do trenera, ja sobie chcę nauczyć się pływać, tylko mówię, a dobra, będę triatlonistą. No i taki bardziej challenge sobie zrobiłeś, czy jak to wyglądało?
Kolejność była taka, że chciałem się nauczyć pływać, więc żeby był jakiś deadline, cel związany z tą nauką pływania, to wymyśliłem, że wystartuję w triatlonie, znaczy zapisałem się po prostu na triatlon. W Gdyni mamy Ironmana, dzień przed Ironmanem jest sprint, więc no zapisałem się na ten sprint, wiadomo, na własnym podwórku, zawody znałem, bo gdzieś tam się obiło mi o uszy wcześniej, że coś takiego jest. Byłem na tych zawodach jako kibic też, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no i w grudniu były zapisy, w sierpniu były zawody, nie, przepraszam, wcześniej jakoś chyba wtedy były, ale w sierpniu były zawody, nie, dobrze, w grudniu były zapisy, w sierpniu zawody, ale jakby ja wcześniej zdecydowałem, że się zapiszę, więc na początku roku, we wrześniu któregoś tam roku zdecydowałem, że szukam szkółki pływania, wiem, że od początku października, właśnie rok przed startem, w roku poprzedzającym start, zacząłem się uczyć pływać, by w sierpniu wreszcie wystartować w tym sprincie, gdzie jest pływania 750 metrów.
Okej, okay. I jak tam poszło? W sensie, jak już byłeś w wodzie, albo już byłeś po to, uważałeś, cholera, mogłem wcześniej zacząć, czy czułeś się dobrze przygotowany? Bo tak jak z tym bieganiem 4 kilometry na początku, było ciężko, no nie oszukując się, też myślę, żebym wypluł płuca teraz, bo inną pracę mięśni wykonuję na co dzień, więc jak to było u ciebie po tym Ironmanie? Po tym triatlonie,
no to był sprint w triatlonie i ja wydolnościowo byłem dobrze przygotowany, że jakby to nie było tak, że za późno, za wcześnie, czy coś takiego, no tylko pływania się bałem, więc generalnie jak wyszedłem z wody, to już wiedziałem, że okej, już nic złego się nie stanie, więc to było okej. Natomiast samo pływanie też myślałem, że się nie wyrobię w czasie, bo tam na każdą dyscyplinę jest jakby odpowiedni limit, ale ten limit został podniesiony, tam był limit chyba 25 minut, on został podniesiony do tam 30 czy 35, ja wreszcie przepłynąłem tam, nie wiem, 17 chyba, więc w ogóle jakby nie było się czego bać. Natomiast no to co, dwie rzeczy pamiętam z tego startu. Jedna rzecz to traumatyczne przeżycie w wodzie, gdzie po prostu tam ludzie się taranowali trochę, a druga rzecz to finish, gdzie to było właśnie takie zwieńczenie tych iluś tam miesięcy, nawet nie przygotowania, ale takiego przełamywania siebie z tym pływaniem, bo tam miałem pewne blokady psychiczne powstawiane w głowę, jeśli chodzi o to, że się bałem wody, więc jakby to wtedy tak do mnie trafiło, że ten finisz był taki super, no a w wodzie po prostu był nawrót na bojce, gdzie ludzie przede mną się zatrzymali, ja myślałem, że jest korek, więc się też zatrzymałem, z tyłu zaczęli napływać ludzie i zrobiło się tak, że tam się wpychali jedni się pod wodą, inni nad wodą, się opierali na tych, co byli pod wodą, więc tak średnio i trzeba było tam trochę powalczyć o, no nie, może nie o życie, tak, ale o to, żeby się tam gdzieś nie opić mocno wody.
Okej, okay. No tak, to by spowolniło, tam do płuc by się dostało, palenie byłoby.
Nie, no w ogóle wtedy się faktycznie bałem, że nie było gdzie uciec w tej wodzie, a ludzie się gdzieś tam opierali o mnie, bo też chcieli nad wodą zostać, a naokoło masz pełno ludzi, którzy po prostu kolejni napierają.
Stres, więc... inne takie rzeczy. A powiedz mi, bo jakby jesteś pierwszą osobą, która trenuje triatlon w jakimś tam powiedzmy stopniu amatorskim, półamatorskim, półzawodowym, wyjaśnijmy w ogóle, jakby czym jest triatlon, z czego się składa, z jakich dyscyplin, żeby ktoś tam miał tak po kolei, bo tam powiedzmy, że ktoś tam pewno będzie wiedział, że tam jest tam bieganie, pływanie, rower, czy w inną kolejność.
Pływanie, rower, bieganie jest. Pływanie, więc rower, najpierw sobie startujemy z wody, co kolejność jest taka, że to są zawody, gdzie twój czas na mecie to jest od momentu startu, czy wbiegnięcia do wody, czy strzału startera, różnie bywa, do momentu przekroczenia linii mety, czyli na przykład czasy zmian, gdzie tam przebieramy się z pływania na rower, czy z roweru na bieg, również są wliczane. No i najpierw płyniemy, później jedziemy na rowerze, na końcu biegniemy. Tak wyglądają normalne zawody. Kolejność jest jakby nieprzypadkowa. Na początku płyniemy, czyli ten najbardziej niebezpieczny, powiedzmy, sport pod względem tego, że ktoś się może utopić, jest na początku, kiedy wszyscy są wypoczęci, więc jakby nie wylatujemy. Poza tym, no, często, gęsto, no, zwykle na większości zawodów startujemy w piance, której chyba nie da się założyć, jeśli jesteś spocony, bo no, to jest neopren, guma, która się nie ślizga za bardzo po ciele, więc najpierw jest to pływanie, później jest rower, który jest po prostu w środku, no i żeby ten finisz nie był na takiej dużej prędkości, na jakiej się jedzie na rowerze, no to na końcu jest bieg. Ja tak sobie to wytłumaczyłem, że stąd ta kolejność jest jedyna słuszna.
Bezpieczeństwo trochę.
Aczkolwiek no teraz już są od, nie wiem, chyba 2 czy 3 lat, żeby ten triatlon był ciekawszy do pokazywania w telewizji na przykład, no to różni organizatorzy wymyślają różne rzeczy, ale to jest raczej skierowane ku elicie, że są zawody, w których na przykład są 3 starty i na przykład najpierw jest tam normalna kolejność, później na przykład, nie wiem, 10 minut po zakończeniu pierwszego zawodnika, po wbiegnięciu na metę pierwszego zawodnika jest od razu drugi start tej samej grupy zawodników, gdzie jest inna kolejność, później trzeci, gdzie jest znowu jeszcze inna kolejność, więc wymyślałem coś takiego, ale to jest raczej, mówię, skierowane do elity, która się ściga później w czymś takim, ale no, generalnie jest tak, jak powiedziałem, pływanie, rower, bieg.
Okej, okay, a w ogóle czemu triatlon? Czemu się na tą dyscyplinę zdecydowałeś?
Myślę, że nie ma jakiegoś specjalnego powodu, że to był jakiś spontan, bo w Gdyni były zawody, to się nazywało wtedy Herbalife Triathlon Gdynia, gdzie był program ambasadorski i jakby to był pomysł organizatora zawodów na to, żeby ten triatlon doszedł w różne inne sfery. Wydaje mi się, że ja przez właśnie ten program się o tym dowiedziałem, że gdzieś tam, nie, może zobaczyłem jakieś zdjęcie, może w Gdyni po prostu u siebie zobaczyłem, że jest coś takiego i jakoś połączyłem kropki, że okej, chciałem się nauczyć pływania, to triatlon. Jakby, no bo biegałem już na rowerze gdzieś tam w szkole średniej, jeździłem na MTB, więc no tak jakoś to po prostu mi zagrało.
Czy w ogóle przygotowania, jakby rozpoczęcie przygody było ciężkie pod jakimś względem siłowym, wydolnościowym, wytrzymałościowym?
Biegałem rok, może więcej, więc obieg byłem spokojny. Na rowerze, no miałem ten swój rower MTB, taki już nastoletni wtedy. Wiedziałem, że na nim przejadę, że jestem objeżdżony, więc to nie będzie problemu. Więc z jednej strony to było mega łatwe, a z drugiej strony było pływanie, które jakby powodowało panikę, gdy zanurzałem głowę w wodzie, więc jakby trzeba było najpierw się pozbyć tej blokady psychicznej, czyli no pobyć w tej wodzie najzwyczajniej w świecie mówiąc, aczkolwiek no jak, nie wiem, raz w tygodniu chodziłem do tej szkółki pływania i nie wiem, 4 lekcje po 45 minut, to umówmy się, nie jest dużo, jak zaczynasz coś nowego, a 8 lekcji to w sumie też jest sam początek, a tu mijają dwa miesiące z, nie wiem, 8, 9, 10 miesięcznych przygotowań, a ja właściwie jestem głęboko gdzieś, nie? I a tutaj, no jakby totalnie nie widzę postępu, tak? Nie widzę, nadal się boję wody, tutaj zaraz start, gdzie w ogóle wbiegam, nie, z 400 innymi osobami do wody, jest jakaś bijatyka w tych wodach otwartych i a ja totalnie, no słabo, więc bałem się o ten aspekt, zacząłem częściej chodzić 2 razy w tygodniu, wreszcie przed startem jakoś tam, znaczy przed startem, no w ostatnich powiedzmy 2 miesiącach chyba było 3 razy w tygodniu, żeby jak najbardziej się oswoić z tą wodą, jak najbardziej wypływać, bo wytrzymałościowo też na samym basenie, na przykład żeby przepłynąć 100 metrów, to było w ogóle jakieś wydarzenie wielkie, bo tak wytrzymałościowo po prostu brakowało mi oddechu, nie? Tam wszyscy uspokajali, że w piance w ogóle będzie spoko, że w piance poszedłem popływać, kupiłem piankę, poszedłem popływać wreszcie latem, niedługo przed startem w wodach otwartych, jakby no nie było spoko, bo też 100 metrów i czy nawet mniej byłem wielce zasapany, tak? Na zawodach jakby to tego problemu nie było, no bo popłynąłem i jakby było zasapanie, ale płynąłem, tak? Jakby, no zawody się rządzą innymi prawami trochę jednak.
Ale adrenalina inaczej działa. Czas, ludzie, stres, wszystko wpływa. Trochę tych startów miałeś, no nie? I to tak się zaczęło w sumie od tego przygotowania do tego biegu, tam przed tym półmaratonem w Pucku, tak? Od tego się jakby wcześniej trochę się zaczęło, bo tam widziałem, miałeś tam w Gdyni jakieś tam miejskie takie biegi krótkie, 10 kilometrów.
10 kilometrów to jest długi bieg.
Tak? Dobra. No piątka jest krótsza, dobra.
No od 3 to są biegi długie, od 3 kilometrów to są biegi długie.
Dobra. Taka, w sensie taka kategoryzacja, tak? Czy sam sobie tak
Tak, bo jest sprint, który jest tam 60 1100 metrów i tam 100 chyba coś jest przez płotki, 110 czy ileś. 400 jest teoretycznie sprinterskim dystansem, ale...
800 potem?
800, tam biega się 600, ale 600 to jest bardziej tak w podstawówkach, chyba w liceum się biega. No a 800, 1500, 1600 to są biegi średnie, czy kilometr, nie? A 3 kilometry to są już biegi długie. No ale...
W sensie dystansowo jakby wziąłem pod uwagę jakby twoje doświadczenie kilkuletnie w bieganiu, no to dziesiątka to teoretycznie była wtedy długa, a teraz jest krótsza, no nie? No dla mnie to by było pewnie piątka już by wystarczyła, dziesiątka to pewnie bym też się zasapał, o pływaniu nie wspominając. A Ironmana kiedy złapałeś chrapkę? No bo to też tak chyba było wtedy, co biegłeś tego sprinta już, czy... Bo w sensie to nie był twój pierwszy i ostatni, tylko już dalej zacząłeś, zresztą zanim powiesz, to twój podcast nazywa się Kropka nad M, więc raczej jest nawiązanie do Ironmana.
Tak, ale znaczy, bo kiedy ja podcast zacząłem nagrywać?
4-5 lat temu, 4 lata chyba się wydaje.
4 lata temu, tak. Wydaje mi się, że, ale tak porównując do pierwszego startu, wydaje mi się, że rok po pierwszym starcie lub dwa zacząłem nagrywać podcast. I to było tak, że na ten pierwszy sezon, tak, wystartowałem raz w tym sprincie i no, sezon. Po prostu chciałem spróbować, co to jest i zobaczyć, czy coś z tym dalej będzie. I no bardzo mi się spodobało, więc w kolejnym roku były dwa starty już na ćwiartce, czyli na dystansie tam plus minus połowę dłuższym, plus minus dwa razy dłuższym. No i jakby wsiąkłem w to, więc i biegałem, i startowałem w imprezach biegowych, i w imprezach triatlonowych, i jakby się to rozwijało, więc były ćwiartki w kolejnym roku, w trzecim sezonie chyba znowu robiłem ćwiartki i sprint w Gdyni, no i na ten czwarty rok bodajże, tak jak mi się dobrze wydaje, to jakby no, idąc krok dalej, tak jak w biegu były te dłuższe dystanse, półmaraton, maraton, tak i w triatlonie wydłużałem się powolutku i no i przyszedł czas na tę połówkę, tak. I połówkę robiłem, debiutowałem w Suszu akurat, czyli jakby impreza na dystansie połówki Ironmana, ale niesygnowana logo Ironmana, tak, bo Ironman w Gdyni jest, w Polsce jest tylko jeden w Gdyni, ale jakby startów na tym dystansie jest od groma, tak, co tydzień, pewnie w paru miejscach nawet co tydzień teraz w Polsce, jeśli chodzi o ten sezon tam od, nie wiem,
w Warszawie pamiętam, że jak tam lipiec albo coś, to było chyba coś tam z Ironmanem związane.
Tak, w Warszawie jest impreza Ironmana, ale to jest na dystansie olimpijskim.
Okay.
Tak, bo Ironman jakby chyba trzy dystanse organizuje, czyli jakby pełen Ironman, połówka, czyli Ironman 70.3. 70.3 to jest oznaczenie w milach dystansu, który się pokonuje, czyli tam 113 km plus minus. I Ironman 51.50, o tak, bo to jest dystans 51,5 kilometra, który się przebywa na tych zawodach, czyli olimpijka, tak potocznie zwana.
Okay.
I to jest właśnie w okolicach Warszawy, gdzie bieg jest już po centrum Warszawy.
No tak,
też impreza Ironmana.
Było nad Wisłą, właśnie na bulwarach, wiesz, tych wiślanych tutaj, na schodkach tak zwanych takich nowszych, to właśnie tam poustawiane już, chyba meta była tam, tak mi się wydaje, ale były już poblokowane.
Nie interesowałem się, nie brałem udziału, więc nawet nie wiem, jak te zawody wyglądają.
No bo my już tam rozmawialiśmy o nagraniu tak gdzieś w czerwcu, że teraz jest
tak,
sierpień,
tak, tak.
Nie? Także myślałem, że wtedy też będziesz tutaj przyjeżdżał, no ale jak nie, no to nie. Czyli teraz, bo tak 2018 to jeszcze tam widziałem, miałeś te biegi, a później teraz 2019 to też coś robiłeś, czy jakby już się przystopowałeś, bo chciałem tam trochę nawiązać do twojego w ogóle treningu teraz, jak to tam wygląda, więc zaraz mi odpowiesz, a jak to wygląda 2019, czy tam jakby nie uzupełniałeś na stronie, czy tylko biegałeś, coś tam robiłeś?
Nie uzupełniałem na stronie, aczkolwiek no, w 2018 roku tam się parę rzeczy wydarzyło, które mnie obciążyły mocno i się okazało, myślałem, że to, znaczy dom kupiłem, no tam po prostu było wiele rzeczy, które się działy, nie tam, że jakieś straszne, tylko no, tak ogólnie mówię, że no wiele rzeczy było do pomyślenia, o wielu rzeczach do pomyślenia, o wiele rzeczach do zrobienia i tak dalej. No i myślałem, że to tam gładko wszystko idzie, ale okazało się jednak, że gdzieś tam to wywarło na mnie taki wpływ, że tyle rzeczy było wokół się działo, że jednak trochę się wysypałem tak ogólnie życiowo i zacząłem odpuszczać ten sport, bo no zaczęło mnie to męczyć, że tam muszę iść na pobiegać, jakby nie chciało mi się po prostu, więc zacząłem odpuszczać, to był rok 2018 i to kontynuuję coraz bardziej odpuszczając, natomiast w roku 2018 moim pomysłem było to, żeby odrzucić te wszystkie długie dystanse i skrócić się. No i zacząłem startować na jednych ósmych Ironmana, na sprincie i tak dalej, znaczy i tak dalej, no na jednych ósmych i na sprincie. I chyba, no nie wiem, ten trening do tych dystansów można powiedzieć, że tutaj wiesz, połówki Ironmana, kto zrobiłeś i tak dalej. Trening do tych dystansów bardzo mocno mnie zmęczył właśnie psychicznie, ponieważ tutaj było, szczególnie, że miałem mniej czasu na trening już wtedy, więc im mniej czasu na trening, tym więcej można było intensywności dorzucić, żeby jakby nadrobić jedną rzeczą, jeśli nie było tej wytrzymałości, powiedzmy, robionej. I po prostu były na tyle ciężkie jednostki, że no, trudno mi się to robiło. Znaczy trudno mi się to robiło. Dla głowy to było trudne, że rany jest znowu, wiesz, znowu w opór gdzieś tam do pożygu, nie wiem, 400 na bieżni albo coś takiego. No i to faktycznie stwierdziłem, że mi się nie chce, bo znowu będzie ciężko i tak dalej. Taki trochę mechanizm obronny. No i właśnie zacząłem odpuszczać. Gdzieś tam ten rok 2018 jeszcze na tym treningu takim niewielkim, ale dojechałem. Tam nawet pudło zdobyłem na jednej imprezie, znaczy cyklu jednym, no i było fajnie i myślałem, że gdzieś tam odpocznę i będę kontynuował w obecnym 2019 roku swoją przygodę, więc się zapisałem już na parę startów. Właściwie gdzieś tam byłem zaproszony, za to pudło miałem voucher, w Gdyni to wstyd nie wystartować i w ogóle, no i tam się zebrały chyba 4 starty na ten rok. Treningu właściwie wreszcie nie było w ogóle chyba od maja, czerwca, czy tam raz na 2 tygodnie poszedłem coś zrobić. No, miałem zrywy tam 2-3 dni czasami takie, że faktycznie w opór, wszystko były lekkie jednostki, natomiast że tam nie, raz, dwa razy dziennie faktycznie wychodziłem, natomiast no, okazało się, że pierwsza impreza była w lipcu w Bydgoszczy, na połówce takiej trochę niedomierzonej, bo tam zabrakło trochę kilometrów na rowerze, 80 zamiast 90 na rowerze, ale okazało się, że to w ogóle fajnie wyszło, więc byłem, nie muszę trenować, takie miałem myślenie, że nie muszę trenować, a wszystko fajnie idzie. Później była Sława, 1/3 Ironmana, gdzie już było tak sobie, no i później była Gdynia, gdzie było źle, więc kolejnego startu w Mrągowie na połówce Ironmana już sobie odpuściłem.
Okej. Okay. Tutaj na stronie masz, że in progress 2020-2021 Ironman Kyle'a Kona i Malbork. Tak, to jest taki plan twój sportowy?
No już nie, bo generalnie ja miałem takie podejście, że wszyscy chcieli dojść do tego gdzieś tam ludzie w świadku, którzy zaczynali swoją przygodę z triathlonem, że tak jak w bieganiu zaczynasz tam robić, nie wiem, piątkę na jakimś parkurze, dychę i wawie na przykład, i że maraton to jest ten królewski dystans, no tak samo w triathlonie ten Ironman to jest taki, wiesz, ten coś do czego dążysz. No ja sobie wymyśliłem właśnie, jak już tam, nie wiem, 3 sezony czy ileś robiłem te połówki, że skrócę się znowu do tych 1/8, tak, mówimy o roku 2018. No i specjalnie to robiłem, żeby właśnie oddalać od siebie ten start na dystansie pełnym. No i teraz się okazuje, że nie wiem, czy go w ogóle zrobię, bo jakby odpuściłem treningi, a wiem, ile potrzeba jakby starań, żeby wrócić do danego przygotowania, powiedzmy do danej formy, poziomu prezentowanego i tak dalej. No i cóż, a wiem teraz też, jak bardzo boli, jak człowiek nie jest przygotowany do danego dystansu, a chcę go zrobić i wiem, że nie chcę sobie tego robić, żeby startować na pełnym dystansie, nie będąc przygotowanym na jakiś, nawet nie żeby to w zdrowiu przeżyć, ale żeby być przygotowanym na jakiś wynik, tam, żeby bez wstydu to zrobić. Więc mając tego typu jakby pomysł w głowie, tego typu nastawienie, no myślę, że 2020 na pewno nie, 2021, jeśli bym zaczął trenować faktycznie teraz od października, listopada, bo taki tam gdzieś mam plan, jeśli faktycznie złapię takie oba cele, że znowu wchodzę w to mocno, no to faktycznie 2020 robię połówkę, 21 pełen, ale to jest już takie trochę myślenie faktycznie, żeby mieć ten pełen dystans zaliczony, żeby wiesz, dojść do tego królewskiego dystansu, jakkolwiek to nazwiemy. Trochę na zaliczenie, ale no z dobrym wynikiem, który mnie będzie satysfakcjonował, że to nie było tylko na zaliczenie, ale że jakaś tam fajna liczba się pojawiła.
Dużo pracy tak naprawdę pewnie to będzie wymagało. A jak trenowałeś, to te jednostki treningowe, to miałeś jakąś pomoc od kogoś, kto biegał wcześniej już, nie wiem, Ironmana, triathlony, czy sam sobie jakoś tam ustalałeś?
Wiesz co, ja od samego początku, właściwie od początku mojej przygody z bieganiem zawsze chciałem, żeby ktoś tam spojrzał na mnie. Na siłowni gdzieś tam jakiś trener mi coś tam rozpisał. Jak zacząłem biegać, to oczywiście najpierw zegarek kupiłem, ale jakoś tak wiedziałem, znaczy już złapałem tego bakcyla, więc wiedziałem, że będę biegał. I od razu wziąłem trenera, jakby, nie wiem, chyba miałem jakieś takie nastawienie na cel, że już nie pamiętam, co to było. Raczej nie myślałem o tym, że sobie mogę zrobić krzywdę przez to bieganie. Chociaż oczywiście okazało się, że to, co robiłem do tej pory, to robiłem źle, bo starałem się na tej 4-kilometrowej pętli zawsze się poprawić, a nie, że biegać spokojnie w tlenie i tak dalej. Ale faktycznie bardzo szybko zacząłem współpracować z trenerem. Tak naprawdę w mojej 7-letniej przygodzie z tym sportem wytrzymałościowym, ogólnie mówiąc, miałem tylko 2 trenerów. Najpierw był to Piotr Suchenia, taki znany w Trójmiejskim
Świadku, bo organizował wiele imprez też z ramieniem miasta Gdyni, a później to był już tak triatlonowo stricte, to był Tomek Spaleniak, taki team swój założył, powiedzmy Endur Team, gdzie po prostu razem się wspieraliśmy, zebrała się fajna paczka ludzi, no i Tomek mnie prowadził przez, tam nie wiem, 3 lata, chyba 2-3, w sumie nie tak długo, chociaż pewnie kto, zależy jak kto patrzy, no ale 3 lata powiedzmy w tym triatlonie, jakby jeśli ktoś szuka trenera, to bardzo polecam, bo faktycznie fajne podejście to było i no ale jakby doprowadziło do tego, że już nie trenuję, bo no ale to jakby sam ze sobą musiałem, mhm. Muszę to rozpracować ze swoją głową.
No tak, no wiesz, trochę pewnie tych startów się nazbierało, wszystkiego się nazbierało dość dużo, dość często w sumie tak patrzę. Tak, wakacyjne te takie czerwiec, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień trochę, nie?
No bo to jest sezon triatlonowy, nie? Co tydzień, co dwa czasami.
Mhm. To dużo obciążenie jest, no nie? Także mam koleżankę, która biegała górskie i dość często startowała i startuje, no ale póki co daje radę.
Ale wiesz, start to jest święto, nie? Start to jest to najfajniejsza rzecz, to trenowanie jest, wiesz, no tak. Samemu gdzieś tam sport indywidualny, więc to jest trudne, żeby gdzieś tam się zbierać.
Czasem dla niektórych start jest treningiem, to przynajmniej powinien być.
Można też tak.
Dobra, a mówiłeś, że rok po pierwszym starcie padła myśl na temat podcastu, bo to tak w sumie zaczynałeś podcast, bo teraz jest, nie, znaczy teraz, nie wiem, bo jak zacząłem ja prowadzić, to zacząłem widzieć, że coraz więcej osób, no i firm różnego rodzaju zaczyna wypuszczać podcasty, tak, no a jak ty zaczynałeś, to chyba tak raczkowało, albo było takie, przyszła moda z USA?
Wiesz co, no ja z podcastami jestem bardzo długo, bo jak gdzieś tam zacząłem słuchać, jak się zacząłem interesować firmą Apple, produktami ich, to było też trochę lat temu, no to jakoś tam, no jako że Apple właściwie tylko wtedy gdzieś tam promował te podcasty, właściwie nie promował, ale miał katalog podcastów, tak, który się nazywa iTunes i wtedy po prostu poznałem ideę, a jako że właśnie Apple z tymi podcastami był związany od tak dawna, to te podcasty, które były w Polsce, nie wiem, może jedyne, to były właśnie ze sceny Apple, czyli ludzie, fascynaci tych sprzętów nagrywali podcasty o Apple, o tam nowościach, już nawet nie wiem o czym, więc szybko na te podcasty wpadłem i no jak zaczęło się od podcastów o Apple, gdzieś tam spojrzałem, że są jakieś inne tytuły, zacząłem dodawać i zacząłem słuchać. No i no to było, nie wiem, nie wiem, 10 lat temu czy kiedyś. Więc to jest jedna rzecz, że te podcasty po prostu znałem, a druga rzecz wyszła taka, że od tam 5 lat, czy iluś jakby zawodowo zacząłem montować te podcasty, więc od strony technicznej poznałem temat bardzo mocno. No i później tak wyszło, że stwierdziłem, że o, to fajnie by było nagrywać swój własny podcast, jako że wyszła tam moda, czy ten mój bakcyl na triatlon, no to sobie zrobię podcast o triatlonie, nie?
Czyli najpierw było jakby montowanie podcastów, tak? Ale to było twoje jakby, ty robiłeś to hobbystycznie wtedy, czy to jakoś miałeś szkołę, skończyłeś, nie wiem, coś z dźwiękiem związane, czy było jakoś wpadłeś przez przypadek?
Nie, zupełnie przypadkowo. Ja kiedyś tam nie wiem, już kiedy to było, ale może w szkole podstawowej pod koniec się zaczęło, w liceum na pewno. Gdzieś tam bawiłem się w jakiś montaż wideo. Taki mega jakiś tam dziecięcy, że tak powiem, jakieś mega proste rzeczy. I no i tak wyszło, że Michał Szafrański, akurat wtedy słuchałem jego podcastu już więcej niż oszczędzanie pieniędzy, w podcaście powiedział, że szuka kogoś, komu mógłby jakby outsourcować to montowanie podcastu. Ja o tym nie miałem żadnej wiedzy, ale jestem oswojony z technologią ogólnie. Powiedzmy, jak czegoś nie wiem, to się dowiem, a jak nie umiem, to się nauczę. A widok jakby kwestii montowania wideo gdzieś tam podstawy miałem, znaczy podstawy takie, że się tego nie bałem dotknąć, nie? Więc napisałem do Michała jakiś tam formularz zgłoszeniowy czy coś było, że ja się mógłbym tym zająć. Tam jakaś rekrutacja była, coś takiego, jakby poznaliśmy się. Michał, pamiętam, miał takie pytanie w trakcie, zadawał pytania ludziom, którzy się zgłosili. To ciekawostka, nigdzie o tym jeszcze nie mówiłem, że tam czy na przykład masz rodzinę, w sensie czy no nie wiem, masz tam nie wiem, 22 lata albo 32 lata, czy jesteś singlem, czy masz rodzinę, dzieci i tak dalej. Później gadaliśmy gdzieś tam po latach, powiedzmy, o co chodziło z tym. On po prostu chciał osobę, która jest taka, wydaje się mu poprzez doświadczenie życiowe, że jest osobą, która gdzieś temu nie ucieknie, na przykład po 3 miesiącach, że kogoś znowu będzie musiał przyuczać, nie? No on ma takie swoje doświadczenia, więc w ten sposób prowadził rekrutację. No i odpowiadałem na te wszystkie pytania, bla, 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 no i wreszcie okazało się, że mnie wybrał. Tam podobno było ileś ludzi innych, ale jakoś u nas, nie wiem, to zagrało, no i z nim zacząłem współpracować, a przez to, że Michał później był mega popularny, to jakby zrobiła się z tego jakby całkiem fajna działka dla mnie. jeśli chodzi o freelancing, no ale jakby no, to też to był ten początek, kiedy czyli zacząłem od strony.
Jego pierwszym montażystą podcastu.
Dokładnie. Znaczy no, on też zapoczątkował modę tak naprawdę. Modę, czy w ogóle pokazał, że to jest coś, co można outsourcować. Mhm. Inna sprawa, że też pokazał w ogóle, że są, jest coś takie jak podcasty. No a później gdzieś tam kula śniegowa, nie, i teraz wiele osób robi podcasty, gdzieś tam spełnia się, ma zajawkę z tego, że może coś takiego nagrywać.
No dokładnie. Ja też zacząłem słuchać najpierw, potem sam stwierdziłem, że jakoś wyjdzie.
No.
Tak. A ty na kropkę nad M jakoś wpadłeś też przez przypadek? To była burza mózgów, czy po prostu nagle wyszło?
Gdzieś na Twitterze wtedy byłem bardziej aktywny i rzucałem jakieś tam tweety, że szukam nazwy i pierwsza nazwa, która miała być, która wiele pomysłów w sumie nie było, ale pierwsza nazwa, jaka gdzieś tam była już zaakceptowana wstępnie przeze mnie, to był Positive Split, bo w bieganiu jest coś takiego jak Negative Split, że powinieneś biegać właśnie negatywem, czyli jak masz, nie wiem, tą dychę, to biegniesz pierwszą piątkę tempem X, a drugą piątkę szybciej, czyli X minus tam ileś sekund na przykład na kilometr, nie? Chodzi o to, że jeśli pobiegniesz pierwszą szybciej, to drugą pobiegniesz nie tyle co wolniej, ale po prostu zdechniesz tam i zakwasisz się i tak dalej. Po prostu organizm może utrzymywać pewien poziom intensywności przez dany czas, tak? Więc ten dany czas niech będzie na koniec, kiedy już możemy w trupa lecieć, a jak polecimy pierwszy kilometr w trupa, no to później już będziemy człapać albo iść. No więc Positive Split, jako że to był taki heheszek, że ja biegam Positive Split, bo jestem mistrzem pierwszej prostej, gdzie wiesz, najpierw jest na hura wszystko, a później jest umieranie. Więc to był taki pierwszy pomysł, a później drugi właśnie też jakoś na Twitterze było tak, że gdzieś tam kropkę nad i zobaczyłem. Ktoś powiedział, zupełnie temat nie był związany z podcastingiem, ale ktoś, gdzieś zobaczyłem takie stwierdzenie, że ktoś właśnie postawił kropkę nad i, gdzieś tam kończąc jakiś temat, nie, że zamknął wątek, że coś tam. I ja stwierdziłem, a no to jak jest kropka nad i, to ja zrobię kropkę nad m. Jakby, no bo logo Ironmana też, no żeby każdy mógł sobie wyobrazić, logo Ironmana to jest i, literka i oraz m jakby spięte w jedną, że tak naprawdę widać literkę m z kropką nad tą m-ką. Mówi się, że logo się nazywa m-dot, m-dot, czyli no m-dot, to jest po prostu logo Ironmana. No i dot, czyli z angielskiego kropka, tak? No więc wybrałem sobie kropkę nad m. Ostatnie parę odcinków zostało kropki nad m, bo będzie coś innego później i ten i... No i tak. No i po prostu tak wyszła nazwa tego podcastu i pod taką nazwą od 4 lat nadaję.
Mhm. A jak tam po tych 4 latach, to co było takie najcięższe, jakie masz przemyślenia? Bo ja mam na przykład obecnie, że jak zacząłem, no to jest tak, że czasem jak napiszę do kogoś, to jest odzew, że ktoś gości, mi się zgodzi, nawet czy po jakieś tam, nie wiem, miesiącu, dwóch, trzech, ale się spotkamy, a czasem jest tak, że no jednak ciężko jest dotrzeć do kogoś, albo w ogóle jakaś taka bariera jest do pokonania, to ja bardziej mam z tymi gośćmi, bo na przykład nawet jak mam temat, to szukam gościa do niego, albo jakieś tam pytania dodatkowe jakieś próbuję, to z tym mam też taki mały problem. To tam kwestia jakby researchu, bo to w pewnym momencie zaczyna wychodzić, że te pytania się pojawiają, ale takie bardziej, że właśnie z małej popularności ci goście może, nie wiem, nie biorą pod uwagi, więc póki co tam, że jestem z tego świadka sportowego, to znajomi jakby nie odmawiają. Czasem osoby, których nie znam, też jak najbardziej udaje mi się zaprosić, więc jakie ty miałeś te swoje przygody z nagrywaniem? Bo to 4 lata, no to raczej, wiesz, ile odcinków kojarzysz, nagrałeś?
80 parę.
No właśnie.
79 jest opublikowanych.
To jest sporo.
Powiem ci, że ja miałem pomysł na początek, bo miałem dokładnie tę samą obawę. I pomysł miałem taki, że miałem wtedy pierwsze jak tam kilkanaście chyba odcinków nagrywałem z takim gościem, z takim Sebastianem z Luksemburga, gdzie wspólnie omawialiśmy różne tematy, bardzo wygadane, bardzo dużą wiedzę odnośnie kolarstwa miał, jakby to była jego zajawka, więc sobie tam rozmawialiśmy. No i mój pomysł był taki, że pierwszy tam był zerowy odcinek, później pierwszy chyba był właśnie o tym triatlonie w Luksemburgu czy coś takiego. W każdym razie wiedziałem, że jeden z pierwszych odcinków będzie właśnie z Piotrkiem Suchenią, bo odpowiadając na tę obawę, wiedziałem, że później jak do kogoś uderzę, to powiem z tego trójmiejskiego jeszcze świadka, to że pokażę, że tutaj z Piotrkiem miałem wywiad, zobacz jak wyszedł, czyli że z kimś, kogo już ludzie kojarzą, więc jest ten przeniesienie autorytetu,
no
jakby,
tak,
nie?
Tak, też tak
Piotrek mnie trenował już dosyć długo, w latach właściwie to było mierzone, więc wiedziałem, że on nie odmówi, że możemy sobie pogadać, nie? A on też jakby bloguje, jeździ po świecie, biega maratony w różnych dziwnych miejscach, więc z nim tak, w ogóle tak, chyba trzy razy się już...
Polarny maraton miał.
No, wygrał na biegunie północnym, tak, na biegunie południowym maratony, więc lata do tej północnej Norwegii gdzieś tam często. W każdym razie wiedziałem, że on będzie takim nośnikiem, nawet nie, że tam fame czy coś, bo w ogóle wtedy tego zresztą nie było, ale że będzie tym nośnikiem, tym autorytetem, jakby, który mnie jakby pokaże innym ludziom, że można coś takiego zrobić, jak podcast nagrać. Mhm. No więc to był ten początek. No i później jakoś to tak zaczęło się budować, nie? Że był Piotrek Suchenia, później było kilka odcinków z tym Sebastianem, już nie pamiętam dokładnie, jak to było. Jakieś randomowe odcinki z takimi mało popularnymi, no to jak zarzut jakiś brzmi, ale no ze znajomymi, o tak, no może tak.
No po prostu jakieś tematy mieliście zajawkę.
I bardzo fajnie się to rozwijało. No i później, gdy masz tam, nie wiem, miałem kilkanaście odcinków, tak wyszło, że z Sebastianem był trudniejszy coraz kontakt, no tak jakoś, nie wiem, ta chemia się skończyła. Aczkolwiek nie, że tam coś złego było, tylko po prostu jakoś się nie mogliśmy zgadać na termin. No i tam no, miałem różne wątpliwości wtedy, czy kończę, czy nie kończę, bo właściwie nic nie nagrywam.
Czy miałeś jakieś przerwy takie?
Tak.
Jaka najdłuższa była twoja przerwa w nagrywaniu?
Nie wiem, myślę, że tam jakieś miesiące to były. Kwestia spokojnie. Nie, by trzeba było zobaczyć w iTunes, ale no były takie spore dziury. Były czasy, gdzie faktycznie co 2 tygodnie wypuszczałem i później dziura na przykład na 2 miesiące, podejrzewam. No i wreszcie jakby sobie zacząłem nagrywać wywiady, czyli pisać po prostu. Wziąłem sprawę w swoje ręce, zacząłem pisać do ludzi o wywiady, tak? Gdzie pokazywałem, co zrobiłem do tej pory i że
no wiem,
że czasem, chcę sobie porozmawiać.
Czasem jest tak, że mam pomysł, pewnie ty też tak masz i wchodzisz na YouTube'a albo dostajesz maila od kogoś. No ja akurat od ciebie dostałem i tak sobie myślę, zaprosił kogoś, co ja chciałem, wiesz, to no taki ten, że miałeś ten pomysł, no nie, tylko że jakby szukałeś sobie kontaktu, nagle patrzę tam, ty gdzieś tam z kimś wrzuciłeś, mówię, no to spoko, nie, w sensie, że zrobiłeś ten temat, no nie, ale myślę sobie, a to spoko i tak jeszcze zrealizuję, przesłucham twojego podcastu, będę wiedział, jakie ty miałeś pytania.
Miałem taką sytuację, że jakby się umawiałem z gościem, akurat to był taki przypadek, że się od dawna umawiałem z Piotrem Pogonem, jako że nie mogliśmy się zgrać, by być razem w Warszawie, albo jak Piotr był w Warszawie, to miał jakieś inne zajęcia, bo jest bardzo zalatanym człowiekiem, w bardzo wielu miejscach chce być, działa charytatywnie, no kosmiczny gość, ale też wielki człowiek, bo też w tym roku, nie wiem, miesiąc, 2 miesiące temu miałem taką sytuację, gdzie jakby koleżanka potrzebowała pomocy dla znajomego podopiecznego, w ogóle jakby zero jakichś takich relacji specjalnych, a sytuacja bardzo poważna, bo tam gość, no już był bardzo rozstrojony, tam generalnie jakieś próby rany, nie wiem, czy chcę o tym mówić, czy powinienem. Znaczy gość generalnie na drodze do samobójstwa, o tak powiem. I zupełnie prywatnie zapytałem, czy wiesz, Piotr, który działa tak naprawdę na masową skalę, powiedzmy, że zbiera tam na masową skalę jakieś pieniądze na jakieś cele, czy mógłby się spotkać prywatnie z typem, nie? A Piotr mówi, że oczywiście dawaj numer telefonu, wiesz. Także w ogóle niesamowity człowiek, tak prywatnie. No, ale miałem jakby z nim się umawiałem mega długo, bo nie mogliśmy się zgrać chyba w latach, wręcz bym liczył to umawianie się z nim. I się okazało, że jak już było kilka tygodni do naszego spotkania, to Piotr Pogon wystąpił u Radka Budnickiego w podcaście Lepiej Teraz, więc taka śmieszna sytuacja, że już tutaj wreszcie po jakimś czasie się umówiłem z nim, a tutaj gość jakby opowiada swoje historię tam z nowotworami i jakimiś tam ucinaniem kończyn czy czegoś takiego właśnie u Radka, czy wycinaniem wnętrzności, że tak powiem. No i, ale jakby totalnie nie myślałem o tym, że teraz to nie powinienem z nim nagrać, nie, jakby zupełnie w ogóle akurat z Radkiem mamy także zupełnie inne grupy odbiorców, no jakby tak, totalnie, tak, nie, więc dlaczego nie, ale ostatnio też tak miałem, że zupełnie przypadkowo poznałem Czesława Langa i też kiedyś tam pomyślałem gdzieś tam krótko, że ale fajnie by było go zaprosić jako tego starego zawodnika, starego kolarza, ale mówię, kurczę, no facet organizuje Tour de Polon, jakieś biznesy kręci, to w ogóle jest bez sensu, żeby mu czas po prostu zajmować, jakby od tej strony patrzyłem. No a tutaj okazało się, że razem jedziemy na rowerze, gdzieś jako, wiesz, ja wracałem z pracy na rowerze, a tutaj sobie jechałem z Czesławem. Okay. I właśnie podzieliłem się tą wiadomością gdzieś tam na Facebooku, a ktoś wrzucił, że bo ten był, pan Lang był w podcaście tam niedawno, takim i owakim, a ja, o kurczę, no to ciekawe, posłucham, bo to jest też ten research, nie? No, no tak, kurczę, jakbyśmy mieli się, no dobra, no zamykamy się może w tym świecie podcastów, tak, ale no nie wiem, mamy, nie wiem, chcemy z Robertem Kubicą zrobić wywiad, wywiad, no to kurczę, chyba ktoś z nimi już zrobił wywiad, tak, nie? Dokładnie. I w formie gdzieś tam w gazecie, na jakimś portalu, i w telewizji, i w radiu pewnie też, więc jakby to zupełnie i na ten sam temat, no bo no, o czym będą rozmawiać?
Łatwiej też się przygotować w pewien sposób, no bo możesz nie zadawać końca tych samych pytań, w inny sposób je skonstruujesz, a dowiesz się tego samego, może w inny sposób, może coś innego powiem, może coś nowego, może coś innego ty zapytasz.
Dokładnie, no goście będą się powtarzali, ale jakby no to jakby zupełnie nie przeszkadza.
Dużo,
nie?
A w ogóle tak a propos Radka Budnickiego, lepiej teraz, to mi się teraz przypomniało, że jak ja jeszcze tam pracowałem na siłowni na zmianach, to on przyszedł na siłownię, znaczy on tam sobie rozmawialiśmy tak chwilę, nawet nie wiedziałem, tylko on mówił, że tam podcasty lepiej teraz i ja sobie, wiesz, wpisałem w internet, tak, i nie puściłem sobie chyba wtedy, bo on tam jakiś tam problem, ktoś go, nie wiem, czy on będzie pamiętał tą sytuację, nie tyle, kazał mu wyjść z takiej zamkniętej strefy, gdzie były zajęcia cross, i bo on tam chciał sobie, nie wiem, albo trening zrobić, albo sztangę wziąć, nie wiem, nieważne, tak niemiło się ktoś zachował, no ja byłem na zmianie takim, wiesz, instruktorem, więc on mi się wyżalił, powiedzmy w cudzysłowie, ale wtedy jeszcze tak rozmawialiśmy, to chyba od tego się zaczęło moje myślenie też o podcaście, tak mi się coś wydaje, że wtedy jakby zacząłem, nawet nie tyle tam coś tam u Radka posłuchałem, ale też potem te anglojęzyczne zaczęły być jakieś polskie i tak to się zaczęło.
Jego w ogóle historia jest taka, że on jest tą osobą, która zaczęła najpierw nagrywać, a później słuchać podcasty. Bo on przyjechał na jakieś spotkanie, na Polcaster chyba, na taką jakby pierwsze spotkanie to było takie zorganizowane w Wawie podcasterów, no i właśnie on tam przyjechał, jakoś nie wiem, w ogóle z czapy chyba. Zobaczył, że jest jakiś event, przyjechał i zobaczył, o, są podcasty, no to zainstalował tam jakąś aplikację do podcastów i zaczął nagrywać właściwie z dnia na dzień od razu, taka szybka decyzja, nie? No ale to jakby to nie jest ta droga, którą ja polecam, jeśli chodzi o zaczęcie nagrywania.
Czyli też na początku był ten jakby myśl, że jak tam skończyłeś tam z tym chłopakiem z Luksemburga, to miałeś myśl, żeby zakończyć, a tak teraz jakby kończąc ten temat, czym jakby jest, było spowodowane, bo ten zarapowałeś, to mi się najpierw bardzo mi się podobało, tak, dobrze było przygotowane, tak, tam na YouTubie widziałem, a właśnie, na początku nagrywałeś z YouTubem od razu, czy nie? W sensie z wideo, czy wrzucałeś na YouTuba, czy jak to wyszło, w którym momencie zdecydowałeś, że wideo też będzie?
Ja tak, zacząłem, no, współpracowałem z Michałem Szafrańskim i on w pewnym momencie zaczął wrzucać swoje podcasty też na planszą na YouTuba. Że zamiast wideo była po prostu plansza.
Okay.
No i u niego to jakoś bardzo szybko urosło. Jak z nim rozmawiałem, to Michał powiedział, że to są inne grupy odbiorców, że inni ludzie, że jakby tym samym nakładem pracy dociera do nowej grupy. No teraz tego nakładu pracy jest dużo więcej, bo nagrywa wideo, więc to ustawienie sprzętu, no tak jak ja tutaj przyjechałem, tak, jest dwa razy więcej sprzętu, więcej zabawy z edytowaniem, znaczy więcej zabawy z edytowaniem, może trochę tak, ale też niekoniecznie nie dwa razy więcej, tak? No i zobaczyłem, u Michała to działa, więc stwierdziłem, no dobra, to ja też zrobiłem sobie wszystkie odcinki od pierwszego z planszami, wpakowałem to wszystko na YouTube'a i sobie niech żyje. No i jakoś tak małymi kroczkami przez to, że to było na YouTubie, zacząłem też kolejne odcinki nagrywać wideo, tylko robiłem wtedy przez neta same wywiady, więc zacząłem wrzucać po prostu te wywiady nagrywane przez neta, przez aplikację Zoom akurat. No i tak jakoś to po prostu ewoluowało, że główną przesłanką dwie przesłanki były takie ważne dla mnie, żeby zacząć nagrywać live z ludźmi, jakby widząc się oko w oko, twarzą w twarz, było po pierwsze, że dynamika rozmowy jest inna. Mhm. Jakby, kurczę, mówimy o takich detalach tak naprawdę, że ja nie aspiruję do jakichś bycia, nie wiadomo, że ten content ma być jakiś taki mega super, chociaż podobno się podoba, więc to może taki sztuczny powód, dla którego chciałem się spotkać twarzą w twarz z ludźmi, z którymi nagrywam, a drugi, żeby poznać tych ludzi, żeby pogadać sobie przed nagraniem, po nagraniu.
No jasne.
Bo jakby zauważyłem, chyba, tak jak teraz sobie o tym myślę, chyba w przypadku Mikołaja Lufta, czyli mistrza Polski, nie wiem czy wielokrotnego, ale no topowego zawodnika w Polsce na tych długich dystansach, jeśli chodzi o triatlon, jakby chyba u niego miałem coś takiego, że fajnie by było go poznać na żywo i że wtedy pomyślałem o tym, że ta relacja zbudowana, że pogadaliśmy sobie przez neta, to właściwie jesteśmy obcymi dla siebie osobami, tak, że jakby gdzieś tam na zawodach go spotkałem, mówię, że bo my nagraliśmy razem, pamiętam, ale jakby totalnie widziałem, że nie ma tego, nie?
Inaczej,
a widzę, że jak się zacząłem spotykać z ludźmi jakby twarzą w twarz, to jest no kumpel już później na ulicy, wie, że od razu no jest totalnie co innego.
To jest jakby przebywanie w otoczeniu,
no,
tak?
Więc nie ma tej bariery. Trochę tak chyba egoistycznie, znaczy śmieję się, że egoistycznie, bo takie spotkania wymagają więcej pracy, więc więcej trzeba, wiesz, gdzieś pojechać na przykład do kogoś, nie? Albo coś takiego, albo zorganizować spotkanie w innym miejscu, więc to wymaga dużo więcej pracy. Śmieję się, że egoistycznie robię, bo po prostu chcę poznać fajnych ludzi, nie? I no i właśnie, no to jakby wyjść 4 lata nagrywam, więc pewne rzeczy ewoluowały, nie? U mnie raczej rzeczy się nie dzieją jakoś super szybko. No teraz szkołę podcastu chcę odpalić i też o tym, że chcę robić kurs o podcastingu, zadecydowałem 2 lata temu. O tym, że już chcę na pewno go robić, zadecydowałem prawie rok temu, bo wtedy już kupiłem, wydałem prawie 1000 na kurs odnośnie tego, jak robić dobrze kursy. Okay. Więc no mówię, no u mnie pewne rzeczy się bardzo powoli rozwijają, ale prędzej lub później raczej jak
to zrobisz.
Coś, na coś jestem zdecydowany, to to robię, nie?
Niektórzy robią w ogóle nadal wideo, no nie? Mała wielka firma jest tak, że jest wideo konferencja jakby tak.
No ale Marek jakby siedzi w Sheffield, nie? W UK, więc
no tak, no to nie ma opcji, tak? No, no wiadomo, no u nas tutaj jakby w Polsce jeszcze można sobie pojeździć gdzieś tam po miastach, tak? Do Warszawy często tam ktoś właśnie przyjeżdża, jakieś szkolenia, to też miałem.
Ale przyznę, że no jest to, jeśli to chcesz to utrzymać cykliczność jeszcze.
Tak.
I nie chcesz robić, no okej, okay, no akurat w Trójmieście to tak jak w Warszawie jest z kim robić wywiady, jeśli chodzi o triatlon. Czy no w ogóle, triatlon to w ogóle jest bardzo szeroki aspekt, chociaż może się wydawać, że nie, ale no ale jak ogólnie na przykład nadajesz o sporcie, no to w ogóle. Ja w ogóle mam, znaczy to w ogóle masz ogromne grono potencjalnych gości.
Tak.
Ale ja się śmieję, że tak naprawdę dajcie mi gościa, a ja dopasuję do niego temat, nie? Bo też teraz chcę niby wyjść na szersze wody, ale chcę, nie chcę zostawiać swoich odbiorców, czyli triatlonistów, że teraz będzie, nie wiem, podcast o nie wiem, rajdach samochodowych, czyli jesteśmy w sporcie niby, tak? Ale no mówimy tak. O zupełnie czym innym. Więc nie chcę czegoś takiego robić, ale chcę rozmawiać z ludźmi z innych sportów o, nie wiem, o każdym można porozmawiać o psychice, tak?
No tak.
Nie trzeba rozmawiać z psychologiem.
Dokładnie.
No, ale czyli to chyba się zagalopowałem.
To jest twój kolejny pomysł, tak? Kropka nad M będzie out i będzie nowy podcast.
Znaczy będzie rebranding tego podcastu, już tak powoli odkrywam w sumie karty, gdzieś tam chyba drugi raz mówię w jakimś podcaście, że co będzie dalej. Będzie rebranding podcastu, nadal będzie sportowo, chcę, żeby byli przede wszystkim słuchacze triatloniści zadowoleni, więc za bardzo nie mogę odbiegać. Cały czas biję się z myślami, o czym dokładnie powinienem nagrywać, takie w sumie głupie pytanie, o czym będę nagrywać, ale wiem, że to jest jakby istotne, żeby sobie ustalić dokładnie
aspekty dotyczące
jakby formę tę swoją, nie?
No dobra, no ja mam w sumie tak, że ja mam o jakichś różnych dyscyplinach sportowych czasem. Właśnie to jak ty powiedziałeś, że o rajdach, to nie mam żadnego rajdowca, ale jakby mój podcast teraz też takim mini będzie, znaczy już jest mini, inaczej trochę wygląda i nie tyle logo, co okładka podcastu, jak tam rozmawialiśmy przedtem, minimalistyczna będzie bardziej. Miałem taki podtytuł, że sport, fizjoterapia, żywienie, już nie pamiętam, tak dawno nagrywałem i wrzucałem to, obrabiałem i też jakby nie skupiałem się jakby w nazwie nad czymś, a de facto podcast był o różnych dziedzinach, jakby tak w granicach sportu i tam będę prawdopodobnie z gastrologią rozmawiał o różnych sprawach takich związanych ze sportem i nie tylko jakieś tam nietolerancje pokarmowe, co też jest jakby de facto z dietetyką związane. Mhm. Więc jak ty masz tam też pomysł, no to wiadomo, że zawsze można dopasować coś, z czym się triatlonista spotyka w życiu codziennym i mieć gościa do tego. O rajdach samochodowych, że musi dojechać na tą.
Tematyka jest naprawdę szeroka, tak można powiedzieć, że nie wiem, ktoś o zbieraniu grzybów, no to też naprawdę wiele, wiele różnych obszarów życia gdzieś tam można podłączyć do tego.
A jak w ogóle widziałeś swój podcast na początku i teraz, jeżeli chodzi o momenty takiego boomu, że zaczęło być to bardziej popularne, jakieś nie tyle statystyki, co, no bo ja z racji, ja już tak myślałem właśnie nad planszami, nad YouTube'em, żeby wrzucić, bo jakby jest rzeczywiście kolejne grono odbiorców, którzy oglądają, słuchają, oglądając, nieważne. Nie tylko sam jest jakieś miejsce kolejnego dotarcia do większego grona odbiorców, takiej reklamy jakby tego, co się robi jednak mimo wszystko. No bo sam podcast to dla mnie to wrzucenie gdzieś, to znajomi posłuchają i jest tak, że fluktuacje, jeżeli chodzi o podsłuchanie. Nawet nie sprawdzałem już za 2-3 miesiące statystyki.
Znaczy ja statystyki sprawdzam tak jak kiedyś biegałem, tylko statystyki podejrzewam, że sprawdzam na raz na pół roku. Jakby totalnie mnie to nie interesuje, więc nie wiem, czy był jakiś boom. No raczej nie, no bo no nie było boomu. To było gdzieś tam po prostu powoli sobie rosło do góry i jest na jakimś tam teraz poziomie. Natomiast ja też nigdy nie robiłem jakiś taki mega, nie miałem czegoś takiego, że będę jeździł na konferencję i tam w koszulce podcastu, albo będę się pakował jako prelegent gdzieś, albo będę wrzucał na wszystkie grupy gdzieś tam, jakie znam o triatlonie ten podcast, tylko sobie obrałem dwie tak naprawdę, gdzie po prostu publikuję przy okazji publikacji odcinka, to tam szeruję to, to po prostu gdzieś tam organicznie rosło. Jedyne rzeczy, na które zwracałem uwagę, no to kopiowałem trochę Michała Szafrańskiego, gdzie po prostu dbałem o to, żeby ten blog post na blogu miał odpowiednie tam, no SEO, tak, żeby miał odpowiednie rzeczy powpisywane. I to samo na YouTubie, żeby takie words, jakiś tam tytuł i tak dalej było ok, ale no też tytuł nigdy nie robiłem ani clickbaitów, ani że tytuł czy opis ma być pod SEO, tylko napisałem to, co tam, to o czym jest ten podcast, tak, czy w notatkach to, no, nazwa to co tam podcastu, się znajdzie.
Nazwa tytułu odcinka, no też tak robię.
No, no, dokładnie.
Więc nie lubię odcinków nie było żadnych clickbaitowych.
No, 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 więc no, raczej czasami jakieś tam humorzaste tytuły bardziej, nie, ale no, no, to po prostu rosło, nie było żadnego boomu, po prostu gdzieś tam sobie rosło. No,
jak już wspomniałeś, że tam będziesz chciał szkołę podcastingu, więc jakieś twoje porady dla osób, które myślą nad stworzeniem podcastu, bo tam na różnych grupach jestem, tam, bo ja publikuję na anchor.fm i jakoś nie mówię, że to jest dobre, gorsze, lepsze. Dla mnie jest odpowiednie na razie. Tam też są hostingi, inne sprawy, to już pewnie będziesz to poruszał w swoim tym pewnie szkoleniu, może, może nie. Może teraz ci zaświtało w głowie, a cholera, nie mam tego modułu.
Znaczy każdy ma inne podejście do tak. podcastingu, ale dokończ pytanie.
No to jakie są twoje jakby porady dla osób, które myślą w ogóle nad stworzeniem podcastu?
O rany, to znaczy w ogóle jak ten podcast wyjdzie...
O czym będzie twoja szkoła w ogóle podcast? Nie? Jak sobie takie, żeby ktoś miał się dowiedzieć teraz.
Dobra, szkoła podcastu, właściwie szkolapodcastu.pl. Tam będę sprzedawał taki program, w którym jakby prowadzę osobę od zera do bohatera, taka droga, czyli od masz pomysł na podcast, tak jakby się śmieję trochę w jednych z pierwszych lekcji, że fajnie by było, jakbyś wiedział, o czym chcesz nagrywać. Nie musisz tam, nie mieć tytułu, formy, ani nic dobrane, ale fajnie by było, żebyś wiedział, że chcę nagrywać ogólnie o piłce nożnej, albo o zagadkach kryminalnych, albo o florze i faunie, albo o wycieczkach, albo o biegach z przeszkodami, albo o czymkolwiek, o podróżach, nie wiem, więc się śmieję z tego trochę, ale prowadzę właśnie od pomysłu na podcast do wypuszczania pierwszych odcinków i ustawienia procesu na kolejne produkcje. Więc no tak, żeby poprowadzić za rękę przez te wszystkie technikalia, właściwie technikalia są później, ale najpierw te koncepcyjne rzeczy, później sprzęt, później technikalia, montaż, wypuszczanie, publikacja, marketing i ustalenie, jak to powinno dalej być poukładane, żeby działało, żeby chciało nam się nagrywać, żebyśmy to robili, nie tracili na to za dużo czasu, przynajmniej nie dużo więcej niż trzeba. Taką drogę sobie obrałem i jedna rzecz a propos właśnie Anchor i innych tam hostingodawców i tak dalej, to jest akurat taką drogę tam wybrałem, że to jest program dla ludzi, którzy chcą mieć władzę jakby nad tym swoim podcastem, czyli tak jak ja to porównuję do WordPressa, że można założyć bloga na instalując swojego WordPressa na jakimś hostingu wykupionym, a można na jakimś tam Blogspocie czy na WordPress.com wykupić sobie po prostu jakby bloga czy nawet free wersję, ale że można za free na czyimś serwerze blogować, ale to wtedy jakby nie jest twoja platforma, masz pewne obostrzenia, jakieś tam pewnych pluginów czy czegoś nie możesz instalować, bo jest pewna jakaś zamknięta platforma, nie? A ja obrałem taką drogę dla tych osób, którzy pewnych rzeczy na przykład wtedy ciężej zautomatyzować, bo na Anchorze możesz na przykład, wiesz, odpalić aplikację na telefonie, pogadać do telefonu, kliknąć publikuj i masz, jakby nie masz montażu, nie masz nic, masz wszystko zrobione. I to jest fajne dla niektórych osób, ale no mówię, ja pokazuję inną drogę, taką, że masz tą pełną jakby swobodę i kontrolę nad swoim podcastem. Tak mówię, mam nadzieję, że to jest jednak dla większości ludzi ta dobra droga, ale na pewno nie dla wszystkich.
Jasne, no ja tam sprawdzałem wszystkie za, przeciw, więc wyszło, że Anchor To same już były nawet te policies i terms and uses, wiesz, czytane na stronach internetowych, sprawdzane i wszyscy wrzucali, że nawet nie pamiętam tych anglojęzycznych, tych co opłaca się hostingodawców tych stron nazw, też było, że to samo, że oni są też właścicielem poniekąd, że to, że tamto. Także już się w to nie zdawałem, po prostu napisałem do Karola Paciorka z Imponderabilia, w sensie tam jakoś wcześniej on mi po prostu napisał, że no to gdzieś po prostu, żeby to było i się o nic nie martwi, jakby po prostu wrzuca, nic się tam nie dzieje, tam nic nikomu nie zabierają.
Znaczy, no wiesz, jeśli te wszystkie technikalia wstrzymują ciebie przed zrobieniem pierwszego kroku, jakby myślę, że lepiej zrobić pierwszy krok na czymkolwiek i no, wdrożyć się i złapać tę kadencję robienia, a nie gdzieś tam, że to ja nie zrobię, bo to jest za trudne, nie? Więc i szukajmy tej, może nie wiem, czy to jest dobra rada, ale szukajmy tej małej linii oporu i po prostu, żeby działać, nie?
No dokładnie, no ja wybrałem tak, żeby się nie musieć dodatkowych kosztów sobie generować niepotrzebnie, no bo tam te opłaty, różnie tam było z tym czasem, że ilość tych megabajtów tutaj, wiesz, ja jeszcze tam pisałem do takiego, nie pamiętam, oni mają podcast, to jest małżeństwo chyba, coś tam o dietetyce.
Więcej niż zdrowe odżywianie. Michał Jaworski i Tatiana Jaworska.
Chyba tak.
U nich właśnie był Czesław Lang. Znaczy tak? U niego, bo Michał był mi
Możliwe, możliwe. No. Wiesz, i tak mi się wydaje, że to on mi właśnie napisał, że żeby się jakby tym nie przejmować. Nie pamiętam, na co już o czym mówiłem, także poczekaj chwilkę. Straciłem wniosek.
Mogę ci przerwać, bo mam też te tipy, bo pytanie było o tipy, ja wreszcie nic nie powiedziałem.
No, to możesz zacząć, bo ja nie pamiętam, co, a już wiem. No. Odnośnie tych hostingów i ograniczeń wielkości, to on jak publikował, to mieli bardzo małe 28 megabajtów, bardzo fajna jakość dźwięku, no nie, te pliki. No i on tam po prostu napisał, że publikuje jako MP3 i nara. I rzeczywiście ja niczym się nie przejmowałem, w ogóle nawet żadnej strony, tylko mam tego Audacity, też publikacja jako MP3 i wszystko wyszło super. Aczkolwiek tam nie używałem innych programów do edycji. Ma swoje plusy, minusy, jednak ta edycja, jednak przydałoby mi się kilka, nie wiem, skrótów jakichś klawiszowych, jakichś takich złapań, jakichś takich, wiesz, usunięcia, jakieś zautomatyzowania, może tego bardziej, a tak to. No, jakie są twoje tipy jeszcze?
Znaczy, jeśli chodzi o tipy w ogóle, bo przyjechałem do Warszawy między innymi, tam będę prelegentem na takiej małej konferencji i właśnie przygotowując, jakby wymyślając temat, bo miałem powiedzieć o podcastingu. No i wymyślając temat tej, a propos clickbaitu w ogóle, wymyślając temat na tę prezentację, sobie pomyślałem, że mam doświadczenie ze współpracy z dosyć dużą grupą ludzi, którzy wypuszczali podcasty. No i zacząłem liczyć z ostatnich lat, ilu tych klientów było, którzy, no tak naprawdę myślę, że połowa albo i większość już nie nagrywa podcastów albo nagrywa bardzo rzadko, no ale policzyłem 44 nazwiska. 44 w ogóle piękna liczba i tak dalej, no i sobie stwierdziłem, że wtedy prezentacja się będzie nazywała 404 podcasterów, jedna prezentacja, nie? Czyli doświadczenia współpracy z 44 podcasterami. I żeby jakby ta liczba sobie dalej grała w tej mojej wypowiedzi, no to uznałem, że całym kontentem w tej prezentacji będą po prostu 44 rady podzielone na 4 razy 11 po prostu rad, czyli tam 11 błędów, 11 powodów, dla których warto nagrywać, 11 tam ciekawych rzeczy, które się przydarzyły, 11 coś tam już nie pamiętam teraz, chociaż mam o tym mówić za dwa dni. Mam nadzieję, że projektor będzie działał i slajdy będą działały.
Jeżeli chodzi o tą szkołę podcastu, to myślałeś o tym po prostu, żeby zrobić, bo to taka była myśl, czy jakby widziałeś, że ktoś się zgłasza, jakby to zrobić, że miałeś takie pytania, to była taka bardziej... przez sytuacje, które spotykałeś, nie wiem, w mailach z klientami, że chciałbyś tak bardziej
było
to...
Było trochę pytań w mailach, natomiast no to jest taka w sumie chyba standardowa droga kogoś, kto coś tworzy i w pewnym momencie robi kurs na ten temat, czyli zauważa, że jest problem, że nie sprzedaje na przykład jakieś tam konsultacje za godzinę, tak? I zaczęło się tego robić więcej, no super, że wiesz, jest jakiś tam, stawka jest mega wysoka jak na moje wyobrażenie na przykład, na coś takiego, ale widzę, że ludzie coś takiego chcą płacić, więc stwierdziłem, że no może by to zrobić, wiesz, że zamiast stawki godzinowej to wręcz cały kurs za coś takiego się zmieści, gdzie ktoś no okej, sam musi przejść, ale też ma dostęp do mnie na przykład, tak, bo ideą kursu tego co prawda tylko w pierwszym otwarciu, ale no teraz to się dzieje, więc zapraszam. Idea jest taka, że co tydzień wypuszczam kolejny tydzień jakby do nauki i co tydzień też jest spotkanie live z ludźmi, gdzie no jest też ten kontakt, tak? Więc tak naprawdę co tydzień ma się godzinne konsultacje za jakiś tam ułamek kwoty. I co? I zapomniałem, do czego chciałem dążyć, do którego portu płynąć.
Do Gdyni. Dobrze.
No, ale, bo pytałeś, dlaczego kurs? No generalnie no dlatego, że jest zapotrzebowanie, że mimo, wiesz, kurczę, no jest wiedza na YouTubie, nie? No pewnie głównie w języku angielskim, ale A ludzie wolą jednak zapytać się o konkretne, zamiast szukać na konkretne pytanie odpowiedź przy konkretnym setupie, w ogóle przy konkretnej sytuacji, w ogóle przy konkretnej idei własnej tego, jak chcę podcastować, wolą zapytać jednak osoby, nie? Więc to jest jednak odpowiedź na zapotrzebowanie, aczkolwiek głównym powodem, ja zawsze mam jakieś takie głupie powody, dla których rzeczy robię. Moim głównym powodem jest to, że chcę zobaczyć, jak to jest, jak się ma kurs. Tak naprawdę chcę przejść proces, żeby się jego nauczyć, żeby zobaczyć, jak to jest wypuszczać swój kurs, nie? Bo dla mnie to z kolei się wydaje, że to jest skomplikowane, a się okazuje, że nie, tylko trzeba wykonać kilka kroków.
I zautomatyzować pewnie później, tak? I to wszystko będzie miało ręce i nogi. No jestem z tych osób, które na YouTubie siedziały, na Facebooku grupowym, jakieś tam pisały w grupach, pisały do podcasterów, właśnie do Krystiana Zycha, właśnie jak odnośnie tych mikrofonów, bo on właśnie fajnie, bo to są jakby z polecenia jego z YouTuba, moje mikrofony. Jakby aż się zdziwiłem, że całkiem spoko nagrywają. W sensie nie ma żadnych takich, wiesz, różnych dodatkowych ech, tak, innych takich rzeczy. Jest dźwięk, jakość bardzo dobra. A na YouTubie pamiętam jeszcze, wiesz, dużo czasu jakieś tam z tym rekorderem, z Tascamem, pamiętam, miałem jeszcze jakieś problemy, pytałem się w tych, wiesz, były filmiki sprzed 4 lat, ja tam pisałem pytanie po angielsku oczywiście, bo nie wiem, czy ty tam próbowałeś nagrywać przez komputer go też podłączać?
Tascam? Tascam do komputera?
Tak, nie, żebyś miał dwa.
A tu do aparatu na przykład robiłem wyjście z Tascama dodatkowo do aparatu, żeby aparat jako wejście miał audio z Tascama już, a nie z jakiegoś mikrofonu.
No to ja podłączyłem go, żeby było nagrane i na przykład na Audacity i, wiesz, nagrana i moja rozmowa i na przykład kogoś tam z drugiej strony ekranu na Tascamie. I powiem ci, że była jazda na maksa, tam czasem wychodziło.
A w ten sposób?
Tak. No to jest do ogarnięcia, a tam się po prostu podłącza, wiesz, że tam wychodzi dźwięk tutaj, trzeba mieć dobry mikrofon, że z mikrofonu, z komputera wychodzi ci tutaj do tego, wiesz, że
przejściówek.
Dokładnie. To była niezła jazda, ale też jak tak mówiłeś o Zoomie, zoom.us pewnie, no nie?
Zoom US, no.
No to tam wystarczy, to jakość jest super idealna, tylko też przez Tascama daje dźwięk.
Zooma?
Tak.
Zoom bardzo mocno kompresuje, no w ogóle cuda się dzieją, jeśli chodzi o ten dźwięk, ale jest to dźwięk, z którym po prostu już później się nic nie robi, tylko tnie. Mhm. On jest tak przeprocesowany, że tam jak się coś dotknie, to się go tylko popsuje. Mhm. Jest mega już podgłośniony i tak dalej. Nie lubię tego, bo wolę...
Tylko ucinasz, robić. Tak?
Znaczy nie lubię Zooma w ogóle przez to. Aha. Aczkolwiek mówię, dla większości osób to będzie zbawienie, bo ten dźwięk już jest tak przeprocesowany, że z nim nie trzeba nic zrobić.
Dobra, powiedz mi bo myślę, że wszystkie jakieś takie pytania, chociaż nie wiem, czy do końca odpowiedziałeś, dlaczego taki wniosek, że po 4 latach wprowadzenia chcesz ten kropkę nad M jakby zakończyć? Chyba nie odpowiedziałeś.
Nie odpowiedziałem, może ktoś z kontekstu wyłowi. To był rok 2018, kiedy było tak dużo tego wszystkiego. I to była taka sytuacja, że zauważyłem, że po prostu na wiele rzeczy kwituję, że muszę coś zrobić, że muszę nagrać podcast, że muszę wyjść na trening. I no to takim po prostu punktem, takim triggerem było to, że o rany, że ja przecież kurczę, to jest moje hobby, że ja nic nie muszę robić z tym związanego, nie? Że ja to chciałem zrobić, że to wychodziło ode mnie. Więc no i to było to, że nie muszę. Okay. Jak się tak naprawdę pogodziłem ze sobą, że nie muszę, to jakby całe, nie wiem, jakieś takie ciśnienie budowane przez własny organizm ze mnie zeszło i stwierdziłem, że to sobie nagram jednak, uderzę do tych ludzi, do których chciałem, spotkamy się i nagram. Nie, jakby rozpracowanie w sobie, to totalnie nie musiałem z nikim o tym gadać tak naprawdę i no kwestia paru tygodni i nagrałem kolejny sezon, ale wiem, że jednak chcę coś zmienić, więc jakieś tam małe zmiany będą.
Jak mówiłeś, nadal będziesz podcastował, tylko że już też będzie coś.
Tak, bo to jest fajne,
kurczę,
podcastowanie jest fajne, no i też, no jak tam gdzieś tam parę tysięcy osób tego słucha i szkoda, nie, tak to zostawić tak naprawdę.
No tak.
Nie wiadomo, co
ja mam na razie setkę, czy tam coś takiego, no nie, także...
Ale to jest, kurczę, no tak naprawdę jak sobie wyobrazisz 100 ludzi na jakiejś auli, to jest pokaźna grupa ludzi, a podcasty jednak są takim medium, że no ktoś tej rozmowy słucha, wyszła oczywiście za długa, ale to jest taka dosyć intymna relacja, że to jest tak jak audiobook, powiedzmy, czyli dość dużą dozę twojej uwagi, to jest personalnie, słuchasz, najczęściej słucha się tego na słuchawkach, tak? Więc personalnie ktoś do ciebie mówi, i ty dosyć dużą uwagę, to nie leci jak radio gdzieś tam w biurze, że jednym uchem wlatuje albo w ogóle nie wlatuje, tylko no mówię, jest duża uwaga przywiązywana przez słuchacza do tego, co słucha. Więc moim zdaniem to jest ogromna siła podcastu, niestety jeszcze przez reklamodawców nie za bardzo niedoceniana, no aczkolwiek no ja też nie robię podcastu dla jakichś tam reklamodawców, to tak tylko poniekąd wrzuciłem.
Ja tylko napomnę, że Anchor ma teraz, bo jak wrzucałem podcast, to nie było wcześniej tego w Polsce, on ma taki feature, że możesz sobie zaznaczyć, czy chcesz mieć przed podcastem reklamę, czy po podcaście, czy nie mieć jej w ogóle. I sobie po prostu, tak jak masz przesunięcie, wiesz, drop, grab and drop do tego, do boksa, gdzie wrzucasz i ci się loaduje ten pliczek, to możesz sobie tam zaznaczyć, czy chcesz, jak w tym WordPressie sobie przesuwasz gdzieś tam te wtyczki swoje, że ona ma być na górze wyszukiwanie, na dole to tutaj też, czy masz mieć reklamodawcę przed, czy po. Czy w ogóle nie?
No a w środku możesz zaznaczyć, w której minucie, że na przykład nagrywasz i chyba mówisz, no i teraz przerwa na reklamę.
Nie widziałem tego.
To była fajna opcja, bo to jednak w jakiś tam sposób można się bawić formą.
Dla mnie to już wtedy będzie trochę taka audycja radiowa bardziej. No nie? Jednak podcast dla mnie jest jakby takim właśnie medium, gdzie nie ma tych przerwań na reklamę wymuszonych.
Słusznie.
Tylko jest na przykład, no jest przed, albo mówisz, że dzisiejszy podcast sponsoruje, no nie wiem, Nozbi, bo albo w czapce
pamiętam. O, nie wiedziałem. Nie, i product tak, placement, żywiec. Jak wideo nagrywa.
Dokładnie, jak miałeś czapkę Nozbi chyba, tak, czy koszulkę?
Koszulki miałem.
Koszulki, no pamiętam, bo tam kilka tam, pamiętam, że coś tam widziałem na YouTubie. I właśnie jest tak, że jak czasem ktoś mówi, to zazwyczaj jest na samym początku, że słuchacie tego dzięki temu i temu, no i tak. Potem jest temat. No a na końcu to, właśnie u Karola Paciorka to kiedyś jak skończyłem słuchać, to było po angielsku powiedziane, że, tylko po angielsku, że to był słuchane było przez Anchor FM, coś takiego, czy to jest na Anchor FM, a teraz chyba oni się otwierają też na tych, na w ogóle się otworzyli w USA na rynek reklamodawców, no bo jednak to jest darmowy hosting, więc z czegoś musimy wszyscy zarabiać tak naprawdę i oni też, żeby te pliki hostować. Najlepszym rozwiązaniem dla podcastu było, gdybyś miał swój serwer i swój dysk i wszystko tam wrzucał, wszystko byś mi i to by miał wtedy największą kontrolę nad tym jednak, nie? No ale, no mówię, no tak w Anchorze teraz tak jest, taka ciekawostka, jak będziesz tam chciał powiedzieć coś, tak? Że jest jednak taka opcja. Nie wiem, jak jest teraz w tym momencie, że czy można w którejś reklamie, w tym minucie zaznaczyć.
Okej, no ja tam bym nie chciał, żeby słuchacze słuchali jakiś tam reklam.
Nie, ja mówię, no jak przed, albo ty mówisz, że dzisiejszy podcast jest o tym i będziemy tutaj dzięki uprzejmości jakiejś firmy, tak jak na YouTubie, nie, że tam czasem ktoś prostu, niekoniecznie jest, że ktoś tam nagrywa filmik, jak wyginają kręgosłup, albo dziewczyna sobie stoi i tutaj no, tam na doniczce żel pod prysznic, czy jakiś balsam do ciała, nie? No na pewno, trzymam w domu balsam do ciała na doniczce, na kwiatku. Także dobra, powiedz mi na koniec, bo już mówiłeś o swojej stronie, ale gdzie można cię spotkać i od kiedy będzie jakby ten rebranding cały, w sensie gdyby ktoś miał ciebie szukać, no bo Iron Factory nadal będzie i tam będzie,
będzie
wszystko?
Będzie, Iron Factory to jest taki hub powiedzmy. Generalnie mam trzy strony, ironfactory.pl, marcinhinc.pl i szkolapodcastu.pl. Iron Factory to jest właśnie ten mój pierwszy twór sportowy, który jest hubem takim, który zbiera, kiedyś tam więcej pisałem, teraz już w sumie tylko nagrywam, który zbiera to, co ja wypuszczam, czyli jak wypuszczam vloga jakiegoś, to wrzucam tam jako film, jako nowy blog post, jak wypuszczam podcast, no to zawsze też jest jako blog post, tam z notatkami i tak dalej, więc podcast na pewno będzie można znaleźć tam, na ironfactory.pl, ale myślę, że przez jeszcze dużo, dużo czasu, jak się wpisze kropka nad M, to wyskoczy właśnie ten podcast. Rebranding będzie pewnie jakoś na przełomie roku, bo żeby dojechać do kolejnych 12 odcinków sezonu, jak to się śmiałem, siódmego, to będzie 84 odcinki, więc jeszcze powinienem 5 opublikować, więc co 2 tygodnie, no to jest dobrych 10 tygodni, czyli 2,5 miesiąca, więc dojadę sobie do końca roku, do listopada chyba, jakoś tak, więc sobie zrobię przerwę na pewno jakąś w podcastowaniu i no w roku 2020 wyjdzie dalsza część kropki nad M, tylko pod nazwą z kropką również w tytule. Żeby nie było innej.
Pokrowce nade mną.
Powiedzmy, że mniej więcej. Zabawa słowami. Strasznie mi się spodobał mój pomysł na nowy tytuł, tylko jeszcze muszę dorobić do niego ideologię. Mhm. Więc ironfactory.pl to jest jedno. marcinhins.pl to jest po prostu taka tam moja oferta, żeby miał jakąś wizytówkę odnośnie tego, co się zajmuje, czym się zajmuję jako freelancer. Docelowo ta strona jest brzydka, jak jest brzydka. Ale no finalnie to ma być blog, gdzie generalnie chcę się dzielić, też mieć darmowe jakieś materiały, co tydzień wypuszczać jakieś filmy właśnie związane z podcastingiem, z robieniem wideo, tego typu tematami, generalnie mediami w internecie, mediami, czyli audio, wideo, a nie że tam jakieś inne. No i szkoła podcastu.pl to jest tak naprawdę szkoła, to jest tak naprawdę strona kursu podcastingu.
Kursu tylko, dobra, super. Okej, okay. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo również dziękuję za zaproszenie, super było.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.